Dzień dobry. Jesteśmy już wszyscy. Także bardzo serdecznie wszystkich witam na telekonferencji z okazji publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, Maciej Reluga, CFO i główny ekonomista banku oraz Wojciech Skalski, który odpowiada za obszar rachunkowości finansowej, który jest odpowiedzialny za przygotowane na dzisiaj opublikowane sprawozdanie finansowe. Zachęcam wszystkich do zadawania pytań poprzez link w internecie, a także przesyłanie ich do mnie na mojego maila. Przypomnę, ja się nazywam Agnieszka Dobrzycka i prowadzę relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję, Agnieszka. Dzień dobry państwu, Michał Gajewski. Witam na podsumowaniu wyników pierwszego kwartału. Jak już państwo wiecie, wyniki za pierwsze 3 miesiące były dobre, ale mamy świadomość, że następne kwartały będą pod silną presją sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i geopolitycznej. Jest wiele czynników ryzyka na horyzoncie, które stwarzają dużą niepewność co do przyszłości. Sytuacja związana choćby z wojną w Ukrainie, gdzie oczywiście ona będzie wpływała na wyniki w dłuższym horyzoncie czasowym. Na razie jeszcze tego nie widzimy, nie widzimy znacznego jej wpływu na wyniki pierwszego kwartału. Nasza działalność podstawowa w tym kwartale była uzupełniona o liczne działania społeczne związane z pomocą naszym klientom i gościom z Ukrainy. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i empatii naszych pracowników, zarówno bankowości oddziałowej, jak i centrali, ale także wolontariuszy i organizacji humanitarnych. Jako bank koncentrowaliśmy się na dostarczaniu rozwiązań dla klientów z Ukrainy, uprościliśmy nasze procedury, aby ułatwić otwarcie konta czy odbór karty debetowej. Zaproponowaliśmy również naszym klientom bezpłatne wypłaty z bankomatów oraz przelewy do i z Ukrainy. Razem z Agencją ONZ do spraw uchodźców, jako jedyny bank w Polsce, stworzyliśmy narzędzie bazujące na systemach czeków BLIK. W akcji Podwójna Moc Pomagania dla Ukrainy wspólnie z klientami zebraliśmy 4 250 000 i te pieniądze trafią do organizacji humanitarnych z przeznaczeniem na działania pomocowe i medyczne w Polsce i Ukrainie. Przejdźmy teraz może do wyników. Slajd numer 7. Obsługujemy 7,2 miliona klientów, 5,5 miliona w banku. Łącznie z konsumerem mamy 3,4 miliona aktywnych klientów cyfrowych. 13% więcej niż rok wcześniej. Mamy 2,5 miliona aktywnych klientów mobilnych, tu również wzrost rok do roku o 25%. Depozyty klientów wyniosły ponad 187 miliardów, większe o 4% rok do roku. Kredyty brutto wyższe, wzrost o 5% rok do roku, do ponad 156 miliardów. Aktywa wzrost o 4% rok do roku do poziomu 246 miliardów i fundusze klientów wynoszą 201 miliardów. Tutaj również wzrost rok do roku o 2%. Na slajdzie numer 8 o wynikach za pierwszy kwartał oczywiście opowiem szczegółowo na następnych slajdach, ale tutaj chciałbym podkreślić te najważniejsze pozycje. A więc zysk netto w wysokości 960 milionów, znacznie wyżej niż w poprzednich okresach. Wynik z tytułu odsetek 2 miliardy 244, wzrost o 63% rok do roku. Wynik prowizyjny 661 milionów, wzrost o 8% rok do roku. Dochody ogółem 2 miliardy 988 milionów, rok do roku wzrost o 41%. I 17 w porównaniu z czwartym kwartałem. Wskaźnik ROE wyniósł 8,6. Tutaj przypomnę, że jego mianownik jest pod wpływem znacznej nadwyżki kapitałowej, która dla grupy wynosi około 9 miliardów złotych. Współczynnik kapitałowy TCR dla grupy ponad 18%, Tier 1 ponad 16%. Wskaźniki te zmniejszyły się w stosunku do końca roku o około 90 pipsów. Chciałbym podkreślić, że mamy bardzo mocną pozycję i sporą nadwyżkę kapitałową. Ten poziom współczynników znacznie przekracza normy nadzorcze oraz zapewnia całkowite bezpieczeństwo działalności, jak również stabilny wzrost. Przejdźmy do klientów. Slajd numer 10. 3,1 miliona klientów aktywnych cyfrowo w banku, 2,8 w detalu, 323 tysiące klientów MŚP. Tutaj wszędzie są wzrosty dwucyfrowe. I wśród dużych klientów 21 tysięcy dużych, to jest wzrost o 4%. Właśnie też liczba użytkowników mobilnych. Mówiłem już, że z apki korzysta zawsze nie 3 miliona klientów. Jest to wzrost o 21% w detalu, 23% w MŚP i 20% w bankowości korporacyjnej. Ma to oczywiście również przełożenie na liczbę, zwiększoną liczbę transakcji. W pierwszym kwartale mieliśmy 49 milionów transakcji w detalu, w apce. 32% więcej niż rok wcześniej. Slajdy 11 i 12 są poświęcone nowościom w ofercie i edukacji. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że uprościliśmy i skróciliśmy proces wnioskowania o kredyt gotówkowy online. Dodaliśmy kalkulator gotówkowy na portalu santander.pl. W MŚP organizujemy webinary z Google, z Shopperem. Aktywnie również wspieramy duże firmy, usprawniamy workflow kredytowy. Wdrożyliśmy obsługę limitu faktoringowego oraz obsługę grup kapitałowych faktoringu. Dobrze, przejdźmy do może do biznesowych danych. Zacznijmy od detalu. To jest slajd 13. Otrzymaliśmy wysoką sprzedaż hipotek. W pierwszym kwartale sprzedaliśmy kredyty o wartości hipotecznej 2,9 miliarda. W porównaniu z pierwszym kwartałem było to dwa razy więcej hipotek z pierwszym kwartałem ubiegłego roku oczywiście. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 2,2 miliarda i był to kolejny wzrostowy kwartał. Te wolumeny pozwoliły wrócić do poziomu sprzed pandemii. W ujęciu rok do roku to jest wzrost o 38% w gotówkach, a w ujęciu kwartalnym 8%. Tutaj również wysoki poziom sprzedaży przez kanały zdalne kredytów gotówkowych. To już osiągnęliśmy poziom sprzedaży zdalnej w tych kredytach 54%. Fundusze inwestycyjne TEWI, tutaj mieliśmy sprzedaż netto ujemną. Jest wysoki poziom umorzeń w pierwszym kwartale. To oczywiście efekt niepewności i dużej zmienności na rynkach finansowych. W segmencie MŚP sprzedaż leasingu w pierwszym kwartale stabilna. Wzrost o 0,4% wyniosła 825 milionów. Portfel leasingowy wzrósł o 16% rok do roku. W pierwszym kwartale sprzedaż produktów kredytowych wzrosła, jeżeli chodzi o segment MŚP, o 13% i wyniosła 1,3 miliarda. Bankowości biznesowej bardzo dobre wyniki w usługach dla eksporterów, o 40% wzrost obrotów na platformie FX-owej, również wysokie wykorzystanie limitów Trade Finance. Zwiększyło się o 37%. O 32% wzrosły prowizje z bankowości transakcyjnej, bankowości biznesowej, a sprzedaż limitów kredytowych zwiększyła się o 20%. W bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej znaczący wzrost przychodów z bankowości transakcyjnej. Zwiększyły się przychody z transakcji na rynkach finansowych, usług skarbowych i finansowania handlu. Również tutaj w ramach agendy odpowiedzialnej bankowości uczestniczyliśmy w umowach kredytowych z sektora energetyki odnawialnej w ramach transformacji polskiego systemu energetycznego. Doradzaliśmy w transakcji przyjęcia jednej z największych platform fotowoltaicznych w Polsce. Przejdźmy może do bilansu. Slajd numer 15. portfel kredytów brutto na poziomie skonsolidowanym wzrósł rok do roku o 5,23%. To jest blisko poziomu już 156 miliardów. O sprzedaży w segmencie detalicznym oraz MŚP mówiłem wcześniej. W bankowości biznesowej kredyty wzrosły o 9% rok do roku, a w segmencie największych firm zwiększyły się w ujęciu rocznym o 4%. Portfel leasingowy wzrósł o 11% rok do roku do 12 miliardów. Wartość sprzedaży netto wyniosła blisko 1,6 miliarda i to był również wzrost rok do roku. W spółce faktoringowej wzrost obrotu w ujęciu rocznym o 17%. Portfel zwiększył się o 15%. Nasze plany na ten rok są ambitne i chcemy rosnąć szybciej niż rynek w obszarze kredytów. Obecnie prognozy makro zakładają, że w tym roku kredyty ogółem wzrosną w sektorze o około 3,4%, a depozyty ogółem wzrosną o 1,3%. Przejdźmy do slajdu 16, fundusze klientów. Depozyty klientów zwiększyły się o 4% rok do roku. Tak jak mówiłem, na koniec marca to jest ponad 187 miliardów. Detaliczne wzrosły o 6%. Depozyty firm wzrosły o 2% rok do roku. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się prawie o 8 miliardów złotych. To szczególnie widać na depozytach terminowych. Wzrost o 6 miliardów i 3 miliardy na depozytach bieżących. Aktywa funduszy inwestycyjnych, tak jak mówiłem, one spadły w związku z sytuacją na rynku. Jeśli chodzi o rachunek wyników, zacznijmy od slajdu 17. Wynik odsetkowy, marża w pierwszym kwartale, wynik z tytułu odsetek ponad 2 miliardy 244 miliony, lepszy rok do roku o 63%. Zanualizowana marża odsetkowa wzrosła o 93 punkty bazowe do poziomu 4,02%. Tutaj oczywiście czynnik wzrostu stóp procentowych, ale również wzrostu kosztów odsetkowych zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Przyspieszenie sprzedaży kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz korporacyjnych, no ale również na to marżę miał wpływ wzrost rentowności dużych papierów wartościowych. Jedna uwaga do tego slajdu. Te wysokości marż 2021 roku, które Państwo widzą na slajdzie, wielkości te zostały przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości w okresie ujęcia ryzyka prawnego kredytu hipotecznego w walucie obcej według MSSF 9. Na slajdzie 18 wynik z tytułu prowizji. Pierwszy kwartał to 661 milionów złotych, wzrost 8% rok do roku. To jest solidny wzrost. W czwartym kwartale, jak Państwo pamiętacie, to była również bardzo mocna pozycja, a jednak nadal rośniemy tutaj. Tu i ten wzrost kwartał do kwartału to było 3%. Dobre wyniki w opłatach za rachunki przelewy, prowizje maklerskie, to zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Jeżeli chodzi o dochody, slajd 19 ogółem, to prawie 3 miliardy złotych, zdecydowanie lepiej rok do roku i również w ujęciu kwartalnym. Oczywiście tam wspomniany wynik odsetkowy i prowizyjny tutaj miał istotne znaczenie. Niższe dochody z pozostałej działalności były związane bezpośrednio z sytuacją na rynkach finansowych, ale te nasze solidne dochody pozaodsetkowe są oczywiście dochody podstawowe związane są ze wzrostem aktywności biznesowej naszych klientów. Na slajdzie 20 koszty operacyjne. Koszty ogółem wzrosły o 13%. Tutaj był przede wszystkim wpływ opłaty regulacyjnej. W momencie zamykania ksiąg, kiedy jeszcze nie dostaliśmy listu z BFG, obciążyliśmy wynik kwartalny rezerwą kosztową z tego tytułu w wysokości 222 miliony. Niewielka, potem dostaliśmy ten list, no i ta niewielka korekta z tytułu zostanie uwzględniona w drugim kwartale. po wyłączeniu z kosztów administracyjnych linii zawierających składniki na BFG, KNF i KDPW koszty ogółem wzrosły 5%. Same koszty administracyjne bez tej składowej wzrosły 10%. To jest oczywiście wzrost cen i usług, ale się zmniejszyły o 9,6% w ujęciu kwartalnym. Koszty pracownicze, tutaj skutek podwyżek wynagrodzeń wzrosły o 6%, ale się zmniejszyły 8% porównując do poprzedniego kwartału, co wynikało z tego, że utworzyliśmy rezerwę bonusową w czwartym kwartale 2021. W konsumerze koszty operacyjne wyniosły 143 miliony, w ujęciu rocznym były na tym samym poziomie, a kwartał do kwartału wzrosło 11%. Koszty pracownicze w konsumerze spadły o 13% rok do roku, a w porównaniu do poprzedniego kwartału nie zmieniły się. Oczywiście widzimy, co się dzieje na rynku, widzimy te poziomy inflacji i zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie ona powodowała dalszą presję na koszty administracyjne i pracownicze w tym roku, ale oczywiście będziemy się starali cały czas uzyskać wysoką efektywność w naszej działalności bankowej. Przejdźmy teraz do rezerw, slajd 21. Łączny wynik na rezerwach na poziomie skonsolidowanym wyniósł 119 milionów. Był ponad trzykrotnie mniejszy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. No jak wiemy, początek roku tego 2022, no to sytuacja makroekonomiczna wciąż bardzo dobra, wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale pewnie będzie bliski 8%, a kondycja finansowa naszych klientów była dobra, stabilna. Ale również wiemy, że prawdopodobnie będzie się zmieniała w kolejnych kwartałach i na tym etapie oczywiście jest ciężko ocenić, jak to wpłynie na ryzyko kredytowe. No ale ponieważ wiemy o tej niepewności, że wiemy, że będzie się utrzymywała. W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu rezerwy zarządczej w kwocie 59,4 miliona, która odzwierciedla wpływ na parametry ryzyka potencjalnego pogorszenia perspektyw makroekonomicznych, między innymi oczywiście w wyniku wojny w Ukrainie. Przechodząc do poszczególnych segmentów, jeżeli chodzi o poziom rezerw w portfelu klientów indywidualnych oraz SME, stabilny udział ekspozycji kredytowej z opóźnieniem, niski poziom wejścia portfelami pracującego, portfela kredytów korporacyjnych, dużo lepszy niż w poprzednich kwartałach wynik z tytułu odpisów. Związane jest to przede wszystkim z bardzo niskim poziomem wejść klientów korporacyjnych do portfela niepracującego oraz brakiem takich wejść w portfelu tych klientów bankowości inwestycyjnej i dużych korporacji. W banku sprzedaliśmy portfel niepracujących wierzytelności kredytowych detalicznych na około 83 miliony kapitału. Miało to pozytywny wpływ na wynik 7,1 miliona. W konsumerze sprzedaliśmy 288 milionów złotych portfela i pozytywny wpływ był 59 milionów. Warto tu zaznaczyć również, że w pierwszym kwartale bank wprowadził zmianę w prezentacji wartości bilansowej brutto należności, na które tworzono rezerwy prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych zgodnie z wymogami MSS FA 9. Więcej szczegółów oczywiście opisujących to zdarzenie w raporcie. Z punktu widzenia rezerw to o tyle istotne, że zmiana ta skutkowała między innymi zmniejszeniem podstawy do ustalania odpisów na przewidziane straty kredytowe i skutkowała ich rozwiązaniem w kwocie około 38 milionów w ujęciu skonsolidowanym. Współczynnik pokrycia odpisami kredytów niepracujących utrzymuje się na bezpiecznym, wysokim poziomie 61%, a wskaźnik NPL w pierwszym kwartale wyniósł 4,8%. Slajd 22. Koszty, podatek bankowy i koszty regulacyjne. Koszty regulacyjne, jak Państwo widzicie na slajdzie, 288 milionów. Podatek bankowy 177 milionów. Podatek dochodowy 397 milionów złotych, a więc bardzo wysokie pozycje. Przejdźmy do podsumowania. Slajd 23. No, był to na pewno bardzo dobry początek roku. Osiągnęliśmy 960 milionów zysku, prawie 3 miliardy dochodów ogółem przy dobrym wyniku z odsetek i prowizji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może się zmienić w następnych kwartałach. Już w pierwszym kwartale rosną koszty odsetkowe i ten trend zapewne się nasili. Ta świetna sytuacja gospodarcza końcówki roku i początku to już wydaje się historia, a spowolnienie wpłynie na koszty ryzyka kredytowego. Oczywiście inflacja, która powoduje presję na wzrost kosztów. Wciąż mamy niepewność związaną z kredytami frankowymi, a do tego wszystkiego dochodzą różne pomysły dotyczące WIBOR-u. No i to oczywiście stwarza dodatkową niepewność. Jeszcze jedna rzecz, na którą może warto zwrócić uwagę. Mówiąc o rezerwach kredytowych, wspomniałem o zmianie polityki rachunkowości w zakresie ujęcia ryzyka prawnego portfela walutowego kredytów hipotecznych. I w tabeli na tym slajdzie widzicie Państwo wyodrębnioną dodatkową linię z rachunku zysków i strat, prezentującą całościowy wpływ tego czynnika na wyniki grupy w pierwszym kwartale. Obejmuje ona zawiązania i rozwiązania rezerw na ryzyko prawne oraz sprawy sporne, które wcześniej pokazywane były rozłącznie w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych. Tak jak wspomniałem, wyniki są dobre, ale nie odzwierciedlają one jeszcze konsekwencji wielu czynników ryzyka, które wiemy, że się ujawnią, choć nie wiemy w jakiej skali. Mamy świadomość, że następne kwartały będą pod znakiem spowolnienia gospodarki i wysokiej inflacji. Mimo wszystko oczywiście jesteśmy nadal bardzo pozytywnie nastawieni co do wyników tegorocznych. Z dużą determinacją budujemy nasz biznes i relacje z naszymi klientami. A teraz zapraszam Państwa do pytań. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Maciej Kryłga. W międzyczasie przyszło kilka pytań, to może ja spróbuję je zaadresować, zanim będą napływały kolejne. Tak, próbuję je pogrupować i mamy pytania odnośnie kapitału, wyniku odsetkowego czy wolumenów. To może zaczynając od kapitału. Pytania dotyczą wpływu wyceny obligacji na fundusze własne, przyczyn spadku współczynników kapitałowych. To tak, negatywny wpływ wyceny obligacji uwzględnionych funduszach własnych to było 1,2 miliarda złotych. Współczynnik kapitałowy, no właśnie ten skonsolidowany, on spadł o 90 punktów bazowych w pierwszym kwartale, to mówił Michał o tym podczas prezentacji. Jak mówimy o spadku koniec kwartału pierwszego versus koniec roku, to porównujemy, jakby mówię o warunkach porównywalnych, to znaczy do tego końca roku mówię o skorygowanym współczynniku kapitałowym, który włącza zysk z roku 2021. Więc ta zmiana jest 90 punktów i właściwie można powiedzieć, że w całości za tą zmianę odpowiada wpływ negatywnej wyceny obligacji. Mamy oczywiście w mianowniku, jeśli chodzi o RWA, wzrost biznesu, wzrost wolumenów, wzrost bilansu, ale to zostało zneutralizowane dwoma elementami. Mieliśmy pod koniec marca transakcję sekurytyzacji syntetycznej, która zmniejszyła RWA 1,5 miliarda. No i mieliśmy też tą zmianę standardu rachunkowego w zakresie ujmowania rezerwy na ryzyko prawne, o których mówił prezes. To jest efekt 1,4 miliarda w RWA, czyli można powiedzieć, że ogólnie na RWA w mianowniku te pozytywne i negatywne zmiany się zniosły, a za spadek o 90 punktów bazowych właściwie w całości odpowiada spadna zmiana. Następne pytanie jest o wolumenach. Jakie bank ma prognozy kredytów co do rynku kredytów, gdzie chciałby wzmocnić swoją aktywność? To chyba to też padło podczas prezentacji. Zmieniliśmy prognozy makro. To może w dzisiejszych czasach ta niepewność jest olbrzymia. obniżyliśmy prognozy PKB wskutek no przede wszystkim wojny w Ukrainie, ale też efektu wysokich kosztów, inflacji, wyższych stóp procentowych. Obniżyliśmy o ponad punkt procentowy, natomiast też okazuje się teraz, że początek roku był znacznie lepszy od oczekiwań, pewnie z ósemką z przodu nawet, co oznacza, że średnioroczny wzrost PKB będzie wyższy i pewnie będzie powyżej 4%, co nie zmienia faktu, że z kwartału na kwartał tego spowolnienia się spodziewamy i ono będzie miało odzwierciedlenie też w wolumenach kredytowych, więc obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu kredytów. Parę miesięcy temu to nawet było 7-8%. Teraz wydaje się, że to może być sporo mniej, nawet być może ta dynamika będzie o połowę mniejsza, w okolicach 4%. Silniejszy wzrost pewnie będzie w tym roku, jeśli chodzi o kredyty dla firm, to obserwujemy też na początku roku. Pewnie w większej mierze to jest kredyt obrotowy niż kredyt inwestycyjny, co jest też zrozumiałe, biorąc pod uwagę z jednej strony niepewność, która wpływa na inwestycje, a też podwyższona inflacja, wyższe koszty powodują wyższe zapotrzebowanie na kredyt obrotowy, też taki przezornościowy. A w kredytach indywidualnych mamy na koniec roku prognozy tylko 2%, co wynika z wyraźnego spowolnienia, które ono już delikatnie się zaczęło w pierwszym kwartale, ale pewnie będzie kontynuowane, głównie jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Tak jak powiedział prezes, chcielibyśmy rosnąć szybciej niż rynek. Widać, że w kredytach gotówkowych ta sprzedaż w pierwszym kwartale się ładnie już odbudowała. Pytanie o dotyczące NIM-u. Jest kilka pytań. No może zacznę od tego, jakie są oczekiwania banku co do oprocentowania lokat w drugim kwartale. I ogólnie jakiś taki outlook na NIM. To może biorąc pod uwagę oczywiście wyższe stopy procentowe, to należy się spodziewać poprawy po stronie kredytowej w wyniku tych podwyżek stóp procentowych, które już nastąpiły i tych, które nastąpią. O naszym podziale, jaka część bilansu jest na stopie zmiennej, na stopie stałej i jak ta stopa zmienna na miesiąc 3 i 6 wygląda, to mówiłem kwartał temu, więc to widać zresztą w wyniku odsetkowym już teraz. Jeśli chodzi o koszty finansowania, ceny depozytów, to oczywiście patrzymy na uwarunkowania rynkowe. Chcemy mieć dobrą ofertę oszczędnościowo-inwestycyjną dla wszystkich grup klientów. I już zresztą to widać w pierwszym kwartale, prawda, że jest wzrost kosztów finansowania, więc to nie jest tak, że nie ma w ogóle repricingu depozytów. Natomiast warto, myślę, powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję o podwyżce oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Dotyczy to zarówno naszego standardowego konta oszczędnościowego, tam będzie 1%, jak i ofert terminowych na nowe środki. W naszej ofercie są też wciąż lokaty z podwyższonym oprocentowaniem połączone z inwestowaniem środków. Fundusze inwestycyjne też podwyższyliśmy oprocentowanie lokaty mobilnej do 3%, więc te wyniki trzeba wziąć pod uwagę. Patrząc na NIM w kolejnych kwartałach, czy wzrost wyniku odsetkowego wynika ze wzrostu stóp NBP, czy też innych działań? To wynika głównie ze wzrostu stóp NBP i wpływu tychże na stopy rynkowe, w szczególności WIBORy. A poza tym oczywiście mówimy o wzroście wolumenu w pierwszym kwartale, który też to poprawia. I to jedno pytanie widzę, które napłynęły wcześniej. Jak wygląda sytuacja płynnościowa banku, z czego wynikał spadek LCR i jakie są prognozy? No, głównym czynnikiem wpływającym na spadek LCR-a była zmiana rezerwy obowiązkowej. Oprócz tego dla nas charakterystyczne dwa czynniki, znaczy jeden dla nas charakterystyczny, a drugi chyba dla całego rynku, to zewnętrzne finansowanie spółek zależnych, leasing i factoring. Ono nie zostało przedłużone i nastąpiło refinansowanie przez bank właśnie ze względu na bardzo dobrą sytuację płynnościową i na fakt, że LCR przekracza miary płynnościowe bardzo, bardzo mocno. No i oczywiście też w jakiejś mierze wzrost kredytów spowodował spadek LCR. Tu trzeba tutaj była rezerwa obowiązkowa.
Jest jeszcze pytanie
czy propozycja premiera dotycząca wakacji kredytowej dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych polskich złotych będzie oznaczała duży spadek wyniku odsetkowego w wybranych kwartałach, gdy partycypacja będzie wysoka. Jakie zasady księgowe będą przyjęte przez bank w tym zakresie? No proszę Państwa, ta propozycja na slajdach została pokazana wczoraj. Naprawdę jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, żeby ją oceniać i robić symulacje, nie znając jak gdyby ostatecznego rozwiązania. Zostaliśmy jako sektor zaproszeni również do wypracowania, jak ja to rozumiem, tego rozwiązania ostatecznego. Jeśli ono nie będzie, to wtedy jest mowa o stawce Polonia. Więc naprawdę tutaj jest jeszcze tyle niepewności i tyle znaków zapytania, jak to ostatecznie będzie wyglądało, no, że żadnych symulacji jeszcze nie robimy i mamy za mało danych, żeby tutaj spekulować, jaki to będzie miało wpływ na wyniki, czy na wynik odsetkowy. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Tak, właśnie przyszło. Jakie jest, kilka pytań. Jakie jest prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej z kapitału dywidendowego pożądanego z zysków 2019 1,057 mld, czy Santander potrzebuje zgody KNF na wypłatę tej zaliczki? Jaką maksymalną kwotę mógłby wypłacić? No ja nie pokuszę się o jakieś kwantyfikacje prawdopodobieństwa procentowego, szczerze mówiąc. Potrzebujemy zgody KNF chociażby ze względu na to, że biorąc pod uwagę 30% z 21, które staje na walnym jutro, kwota z 2019 roku, o której mowa lekko powyżej miliarda, powoduje, że łączna kwota wypłaty dywidendy byłaby wyższa od zysku z poprzedniego roku, co wymaga oczywiście zgody regulatora w ramach nawet procedury administracyjnej. Jeśli byśmy nie wierzyli, że to może być wypłacone, w sensie jeśli prawdopodobieństwo byłoby niskie, to pewnie nie szlibyśmy z tym funduszem dywidendowym, z tą propozycją na walne. Natomiast czy to będzie, co się wydarzy, to też zależy od wielu czynników, o których dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja makro, nie będzie, wiemy, jaka będzie sytuacja sektora i co się wydarzy w ciągu. Mówił, jaka jest szansa w ujęciu liczbowym. Natomiast maksymalna kwota jest taka, jaka jest na tym funduszu. Czyli te zyski z 2019 roku, kiedy to spełniliśmy kryteria wypłaty dywidendy do 50%, czyli spełniliśmy 100 minus kryteria frankowe 50%. Czy można prosić o aktualizację informacji na temat wrażliwości wyniku odsetkowego na podwyżki stóp? Można prosić, ale jak Państwo widzieliście, w ciągu ostatnich miesięcy przestaliśmy publikować te informacje i przestaliśmy z dosyć istotnych powodów, bo o ile po stronie aktywów wydaje mi się, że ta sytuacja jest jasna i chyba z tą ilością informacji, którą Państwu przekazaliśmy na temat proporcji udziału zmienna, stopa stała, stopa po stronie aktywów, zarówno jeśli chodzi o kredyty, jak i obligacje, a na zmiennej stopie nawet to jakby jaka część portfela się reprejsuje w ciągu miesiąca, 3 i 6, to wydaje mi się, że to przy odpowiednich założeniach można sobie łatwo wyliczyć. Natomiast po stronie depozytów to jest duży znak niepewności i gdybyśmy podawali jakąś wrażliwość, no to ona by była oparta, znaczy pewnie musiałaby zawierać dosyć szeroki przedział, więc brak bardzo solidnych wyliczeń, które z dużą prawdopodobieństwa się zmaterializują, spowodował, że w pewnym momencie przestaliśmy publikować te informacje, aby nie wprowadzać w błąd. Natomiast co do skali zmiany oprocentowania depozytów, no mniej więcej powiedziałem, to się zaczęło. Widać to już w pierwszym kwartale, w drugim kwartale będzie kontynuacja, bo te zmiany, o których mówiłem, wchodzą w życie właściwie niektóre w tym tygodniu, niektóre w maju. No i tak by to, te dwie strony, to będzie wpływało na to, jaki, jak się będzie zachowywał wynik odsetkowy i marża odsetkowa. I jeszcze tak, proszę.
Tak, właśnie co do tej rezerwy zarządczej, no to tak jak powiedziałem, te 50, jak rozumiem, chodzi o 59,4 miliona, ona odzwierciedla wpływ na parametry ryzyka potencjalnego pogorszenia perspektyw makroekonomicznych. My nie schodziliśmy na konkretny portfel. Tutaj jest pytanie, czy to szczególnie portfela korporacyjnego. No nie. My po prostu antycypujemy, że może coś jest w związku z tą pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną, mogą wystąpić ryzyka, które dotkną poszczególnych portfeli, ale jeszcze w tej chwili jest za wcześnie, żeby to precyzyjnie zaalokować do poszczególnych portfeli. Taką rezerwę też stworzyliśmy przy COVID-zie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, i ona spełniła swoją rolę. Nie wiem, czy Maciej chciałbyś tutaj jeszcze coś dodać?
Nie, no właściwie tak, ta rezerwa 59,4 to jest potencjalny wpływ na parametry ryzyka we wszystkich portfelach. I to jest ten tak zwany postmodel adjustment, co zrobiliśmy również covidowo. I teraz to, co się wydarzy w drugim kwartale, to w drugim kwartale nastąpi pełna, dokładna analiza parametrów ryzyka we wszystkich modelach, na wszystkich portfelach. No i zobaczymy, czy jakby skala tej rezerwy, ona zostanie odzwierciedlona w parametrach, czy ona będzie wystarczająca, czy nie będzie wystarczająca. No też jesteśmy na początku kwietnia, więc zobaczymy w ogóle, co drugi kwartał przyniesie. Natomiast na tym etapie stwierdziliśmy, że duża niepewność, potencjalne pogorszenie perspektyw, to wszystko powoduje, że taką rezerwę w jakiejś skali należy utworzyć już teraz. Mhm. Nie widzę więcej pytań. Agnieszka, jeszcze coś napływa?
Nie, już w międzyczasie nic więcej nie przyszło, także odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które nadeszły.
Dziękujemy za tym bardzo.
Dziękujemy bardzo i jakby jeszcze jakieś pytania były, to wpiszemy oczywiście.
Dziękujemy.
Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.